Dobrze, kochani, to jestem Jacek i sami chcieliście się, że tak powiem, na mnie, znaczy nie wiem, czy chcieliście, czy wam narzucono, ale się, że tak powiem, na mnie wystawić na strzał. I ja no, chciałbym, żeby to spotkanie było pożyteczne oczywiście i naszkicuję na początek, co myślałbym zrobić, ale tak naprawdę możemy z tego wekslować w różne strony w zależności od potrzeb. Może nie przez głosowanie, ale jeżeli się wydobędzie jakiś taki, jakaś strona, w którą należałoby bardziej pójść, to jestem, że tak powiem, otwarty na to. Powiedziałem, że chciałbym, żeby to spotkanie było pożyteczne dla wszystkich, to znaczy również dla księdza, również dla mnie i dla mojej żony i dla tych, co żyją w stadłach i tych, co nie w stadłach i tych, co jeszcze nie w stadłach małżeńskich, prawda? I żeby umiejscowić to, co powiem, ja sobie pozwolę narysować taki malutki rysuneczek, bo ja jestem inżynierem w ogóle i czasem mnie łaskawie taka była sytuacja, kojarzą mnie inaczej. Taka była sytuacja w pewnej parafii, gdzie życzliwy ksiądz przedstawił mnie pan doktor Jacek. Rzeczywiście jestem doktorem nauk technicznych i potem miał kłopot. Bo mu parafianki przychodziły i chciały adres tego ginekologa. Bo doktor najczęściej się tak kojarzy, że to z lekarzem, prawda? I tak więc nie, żona się nie zgodziła na praktykę ginekologiczną, wobec tego nic z tego nie wyszło. Ale te takie podobno inżynierskie podejście mam i no, staram się, żeby się zgadzało to, co mówię. Inaczej, nie mówię rzeczy, które sobie już wcześniej nie poukładałem, które nie są logiczne, spójne i no, jakoś przetestowane przez życie. I tu się należy taka pewna informacja. Otóż my długo czekaliśmy na pierwsze dziecko. No, po 12 latach małżeństwa się urodziła Marysia. Nie mieliśmy dzieci, wobec tego dawaj do roboty. Zagoniono nas do duszpasterstwa rodzin. Potem nie zauważono, że przychodziły na świat kolejne dzieci i nie zwolniono nas z tych zajęć. Także to, ta działalność stała się dla mnie, no myślę, że jeśli chodzi, byśmy mierzyli zaangażowanie, no to na pewno drugi nurt równoległy z pracą zawodową, a pewnie takie zaangażowanie emocjonalne to na pewno większe po tej stronie, prawda? Także w pewnym momencie stanąłem przed wyborem, czy działalność naukowa, czy ta działalność w duszpasterstwie. I między innymi, zupełnie nie z naszej inicjatywy, no prowadzimy poradnie dla małżeństw, tylko że tak, to się zaczęło z tego, że ja jako chłopak tam po studiach świeżo mówię, no mogę prowadzić taką poradnię dla młodzieży. Czułem się jako starszy kolega, tak mniej więcej, nadający się do rozmów z młodzieżą. No i zaczęli przychodzić wcale nie młodzi, tylko małżonkowie. Zwykle ode mnie o ileś tam starszy. No i stanąłem przed problemem. No, słuchałem ich głównie. Okazywało się, że powiedzmy, przyszła pani, mówiła przez półtorej godziny. Ja zdążyłem powiedzieć przy całej swojej małomówności. No widzi pani, albo no tak, tak bywa. Po czym pani wstaje, dziękuję, mój bardzo mi pan pomógł. I pierwsze takie spostrzeżenie, że rzeczywiście człowiekowi, to już zupełnie poważnie, rzeczywiście człowiekowi można pomóc, poświęcając mu czas, wysłuchując go. My wcale nie musimy się wymądrzać, że ja mam rozwiązanie na wszystkie twoje problemy. Gdyby tak mężowie słuchali żon, a gdyby tak żony słuchały mężów, przy całych ich nieraz niemówności, zbieraniu się do powiedzenia czegoś, chropowatości, gdyby po prostu wsłuchiwały się, co on chciał przez to powiedzieć, zupełnie inaczej by świat wyglądał. No więc to słuchanie jest czymś ważnym, bo samym słuchaniem mogliśmy zrobić osobną konferencję, półtorej godziny mogłoby nie starczyć. Wsłuchiwanie się, nierówne szanse mamy. Kobiety mają tak poziom empatii wrodzony wyższy, czyli zdolność wsłuchiwania się, wczuwania się w drugiego człowieka. Mężczyźni niżsi. Z tego wynikają ogromne kolizje na linii kobieta-mężczyzna. Trzeba być tego świadomym, żeby nie stawiać komuś oczekiwań niemożliwych do spełnienia. I tak dalej mogliśmy wejść w samo słuchanie, ale na razie nie uciekamy w takie szczegółowe tematy, bo chciałem nakreślić ogół. O czym chciałbym powiedzieć? Więc tak, chciałbym powiedzieć o człowieku trochę. O człowieku w relacji z Bogiem. O człowieku w relacji z człowiekiem. O, na takich terenach byśmy się poruszali. Oczywiście od razu zapowiem, że ten temat to nie jest mój. No nie chcę powiedzieć, że zostawiam zawodowcom kapłanom, bo to też nie jest tak. Ale będziemy ciągle zahaczać o Boga, bo inaczej się nie da mówić poważnie o człowieku. I ja najwięcej mam do powiedzenia o tutaj, o człowieku może i o tych relacjach między ludźmi, bo w poradni dla małżeństw, o czym zacząłem mówić w tych, no, 20 parę lat, tam nasłuchałem się tylu rzeczy o poniszczonych relacjach, że ja myślę, że chyba lepiej od wielu ludzi na świecie wiem, dlaczego są niszczone relacje między ludźmi. Nie chcę powiedzieć, że chcę wymądrzać tutaj. Nie, po prostu naoglądałem się tych poniszczonych relacji i początkowo mi się wydawało, że ta wiedza jest pożyteczna po to, żeby pomagać widzieć swoje problemy z małżeństwem połamane. Zresztą dość szybko sobie ponazywałem te problemy, bo to wiecie Państwo, że mężczyzna to nie radzi sobie z dużą ilością danych i jak sobie nie poukłada, no to się gubi. Jedną rzecz porządnie może robić, no i to jest typowe dla mężczyzny, prawda? Natomiast kobieta nie musi. Kobieta może mieć wszystko gdzieś tam, prawda? Wystarczy zajrzeć do damskiej torebki. Każda kobieta połapie się w swojej torebce, w której na pewno nie połapie się żaden jej mąż, prawda? Nie ma takiej możliwości, że mężczyzna. No przecież wiadomo, że za odprutą podszewką po lewej stronie, tam, nie wiem, pilniczek do paznokci, prawda? To jest zupełnie jasne. I także, drogie panie, my jesteśmy ułomni tutaj i my musimy sobie porządkować. Jak zacząłem porządkować tą wiedzę z tysięcy godzin w sumie słuchania, to okazało się, że wszyscy mają te same problemy. Praktycznie wymienimy te problemy. Praktycznie wszystkie związki rozpadają się o to samo. Ale potem poszedłem dalej. Czy przypadkiem to nie są po prostu ważne tereny? I czy przypadkiem te tereny, które sobie wybrałem, czy ponazywałem jakoś, czy to nie są tereny ważne dla wszystkich małżeństw? Nie tylko dla tych źle mających się, że po prostu to są te kluczowe sprawy, których zniszczenie, no, zniszczy więź. I do niedawna na tym poziomie trwałem, uważając, że rzeczywiście to są sprawy kluczowe. Ale gdzieś mi się potem przestawiło, przecież to jest fundamentalnie ważne dla każdego człowieka. Bo nikt z nas nie żyje w oderwaniu, nie jest samotną wyspą, nie jest wyrwany z kontekstu i świata innych ludzi. I ważne to jest dla kapłanów, ważne to jest dla osób żyjących w samotności, z takiego czy innego wyboru. Tak? I z pewnym takim zdumieniem, jak zacząłem sobie te treści porządkować, stwierdziłem, że to jest fundamentalnie ważne, są to rzeczy dla kapłanów. Po prostu niedawno zostałem poproszony o spotkania, najpierw z pierwszym rokiem w seminarium, a kilka miesięcy później świeżo teraz z chłopakami, którzy przyszli do seminarium. Cykl spotkań. Ja sobie uzmysławiam, przygotowując dopiero to, sobie uzmysłowiłem, że przecież relacja damsko-męska dla tych chłopaków jest, no, fundamentalnie ważna. Fundamentalnie ważna. Nie tylko dlatego, żeby on nie władował się jakiś związek, gdzie on nawet nie wiedząc kiedy rozkochał sobie jakąś dziewczynę, bo jej poświęcił trochę czasu, a nikt dotychczas tego nie zrobił. Ale również po to, żeby mu panie przychodziły na ochotnika sprzątać kościół, a nie czuły się zranione i za żadne pieniądze nie może. To kiedyś taką rozmowę słyszałem między proboszczami, właśnie jeden wiejscy proboszczowie. Jeden mówi, że mu tam walą drzwiami i oknami do sprzątania kościoła, w kolejki się ustawiają, a drugi mówi, że za żadne pieniądze nie może wynająć osoby, która mu sprzątnie kościół. Dziwili się, to jest dla mnie oczywiste. Jeżeli ten, któremu chcą sprzątać, mówi: Pani Kowalska, jak pani posprząta, to naprawdę, prawda? No to jest na chwałę Pana Boga, no już słów nie mam, prawda? A jeszcze za bony powiem: dziękuję Pani Kowalskiej, która tak pięknie przygotowała. Przecież ona przyleci na skrzydłach. A inny powie: no tak, to jest niby sprzątnięte, a to co? Prawda? To ja muszę też trzeba Pani poprawiać, a dziękuję za taką pomoc. Nie może nikogo do sprzątania znaleźć. Nierozumienie tego, jak. Zwłaszcza mężczyzn, nierozumienie mężczyzn, jak łatwo można zranić kobietę. Bez żadnej złej woli, bez żadnej złej intencji. A z drugiej strony, jak można łatwo zjednać sobie kobiety. Zobaczmy, relacja międzyludzka w ogóle, adamsko-męska w szczególności, jest fundamentalna w ogóle dla poruszania się w tym świecie. Także to moje myślenie o przyczynach rozpadu małżeństwa, bo od tego wyszedłem, się bardzo rozszerzyło właściwie na wszystkich ludzi. Tyle tytułem wstępu. Na moment chciałbym się zatrzymać na człowieku. Ja nie jestem jakimś tam mądralą od człowieka, filozofem, ani antropologiem, ani nikim takim, ale no, jakieś takie spojrzenie mam, którym chciałbym się podzielić, a jest to potrzebne do dalszego naszego mówienia, żebyśmy się dobrze rozumieli. Człowieka można oczywiście różnie nazywać, definiować, opisywać, to na tysiące sposobów. Natomiast ja sobie, tak po inżyniersku trochę, przyjąłem o taki schemacik, to wszyscy wiedzą, co to jest. Ktoś już nie pamięta, to się układ osi kartezjańskich nazywa, tak? Układ prostokątnych osi. I są trzy wymiary. Wymiar ciała, ale człowiek nie jest ciałem. Wymiar psychiczny, ale człowiek nie jest upsychicznionym ciałem. I wreszcie wymiar duchowy. I to, co słyszeliśmy wielokrotnie na ustach papieża. Nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusa. No nie da się, bo to jest człowiek płaski, plaskaty. On nie ma trzeciego wymiaru. Tak? Ale uwaga, nie da się zrozumieć z jednej strony, a z drugiej strony nie da się go nasycić. Nie da się go uszczęśliwić bez wymiaru trzeciego. I to jest dramat dzisiejszego człowieka, który wyrzucił Boga i szuka szczęścia. Absurd. Zupełny absurd. Człowiek, który rezygnuje ze swojego wymiaru duchowego, nie może znaleźć szczęścia, bo szuka nie w tej przestrzeni, w której to szczęście jest. Ja czasem z młodzieżą się spotykam, to rysuję obraz ptaszka w klatce. Wszyscy znają bajeczkę, tak? Tyś mnie zrodzą, przeto ci wybaczę, ja bym był wolny, gdzieś wolny, dlatego płaczę. Ptaszek w klatce. Użyję słowa, którego dzisiaj świat nie cierpi. Ptaszek w klatce. Obiektywnie rzecz biorąc, nie mógł być szczęśliwy. Nie może być szczęśliwy. Dlaczego? Bo bycie w klatce nie leży w naturze ptaszka. Natomiast ptaszek, który się urodził w klatce, może myśleć po ptasiemu, że jest szczęśliwy. Sypią mu dobre importowane nasionka, klatka jest złota, huśtaweczkę ma, jeszcze ze świstyłkami, prawda, no pełen wypas, jakby dzisiaj młodzież powiedziała, prawda? Tylko, że ten biedny ptaszek nawet nie wie, że on jest na peryferiach. Że on nie zażywa pełni życia, bo on nawet nie wie, co to jest. Dzisiejszy człowiek tak jest okaleczony. Człowiek szuka w przyjemnościach, w rzeczach wypełnienia, nasycenia. Człowiek oczywiście frustruje się, samobójstwo popełnia i tak dalej, bo nie znajduje, nie może znaleźć. Nie może znaleźć pełni szczęścia. To jest punkt wyjścia do naszych nazwijmy to, rozważań. My obserwujemy takie kariery liczne, że ktoś inwestuje wyłącznie w ciało, prawda? I młoda dziewczyna, wyjątkowo śliczna i zabiega o to, żeby wszyscy się za nią oglądali, żeby była, nie wiem, miś ulicy, świata czy tam czegoś, nie ma znaczenia. Za rok będzie następna wybrana, prawda? I nieszczęście. Ale takie dziecko, jemu jest przyjemnie, bo wszyscy się na nią oglądają. Starzy i młodzi, prawda? Tylko tak naprawdę to osiągnęła efekt w zdrowym ciele. Jak to mówią, zdrowe ciele. I ona, no tak, bo ona związała wizję swojego szczęścia z czymś, co szczęścia dać nie może. I nie da. Zacznie oglądać, czy tam zmarszczki się nie pojawiają, będzie zgrzytać zębami, bo następną wybiorą mi świata. Nie ją już. Tak? Ulokowanie oczekiwań w takich wartościach no, skazuje człowieka na nieszczęście, na bycie nieszczęśliwym. Oczywiście, panie powinny dbać o siebie, tak. Ciało jest ważne. My, mężczyźni, też powinni dbać o siebie. Ciało jest ważne. To powiedzenie w zdrowym ciele, zdrowy duch, to jest w tym głęboki sens. Natomiast nie tylko ciało. Tak? To, co obserwowałem, będąc kilka miesięcy we Francji, tam nie było spowiedzi w ogóle. Indywidualne. Konfesjonały zostały zamienione w katedrze. No, można zobaczyć na takie pokoje do rozmów. charakter terapeutyczny, prawda? Przecież fachowi terapeuci wygrają z kapłanami, za chwilę już wygrali. On jest szafarzem łask sakramentalnych. Jeżeli sam się tego wyrzeknie, sam z tego zrezygnuje, to przegra konkurencję ze zręcznymi, nowoczesnymi, takimi czy innymi terapeutami, prawda? Wyszkolonymi w tym celu. Bardzo często w celu, jak zmanipulować rozmówcę, żeby był zadowolony, nie jak mu pomóc, prawda? Bo to jest cała osobna sprawa. Tak więc chcemy się zająć całym człowiekiem. Teraz każda rzecz, każdą, prawie że czynność, którą człowiek robi, ona, przez nią przechodzą te wymiary. I jak mówimy miłość, nawet jak zejdziemy na poziom, nie wiem, relacji seksualnej, współczucia seksualnego, sprowadzenie tego do wymiaru ciała jest w ogóle absurdem. A świat to robi na porządku dziennym. I sugeruje, że to jest w ogóle wszystko, pełnia szczęścia i tak dalej. Trudno się dziwić, że ludzie są sfrustrowani, prawda? Najpowszechniejsza frustracja małżeńska wynika z, właśnie ze sfery seksualności. Tak więc popatrzmy na przykładzie. Młodzieży takie przykłady często rysuje, no bo do nich trzeba obrazkami. Ale myślę, że ten przykład coś uzmysławia, więc opatrywanie ran. Pielęgniarka opatruje rany. No, opatruje, robi to sprawnie, dobrze, no bo tak ją nauczyli w szkole. Dlaczego to robi? Bo jej za to płacą. Nie wnikamy w tej chwili w płacę pielęgniarek, prawda? Zostawmy to. Ale robi to, jest uczciwa, płacą jej, robi. A teraz inna pielęgniarka opatruje rany. Identycznie. Dokładnie tak samo. Tyle, że ona wybrała ten zawód i ona to robi dlatego, żeby pomóc człowiekowi cierpiącemu. Każdy z nas bez najmniejszego wysiłku rozróżni, przez którą był obsłużony. Co więcej, wolałby być każdy, nawet nie pytam, obsłużony przez tą drugą. Teraz jakieś nowe gałęzie medycyny, że oto nie leczy się choroby, tylko całego człowieka. Odkrycie. Tak? Rewelacje, naukowe referaty na ten temat i tak dalej. Oczywiście, ciało jest kawałkiem człowieka i wyrwanie ciała z kontekstu osoby jest absurdem, prawda? Absurdu. Ale weźmy jeszcze, pójdźmy jeszcze piętro dalej. Oto matka Teresa z Kalkuty przyjmowała dziewczyny z całego świata. Wymuskane panienki z dobrych domów, które nigdy brudu, smrodu, głodu nie widziały. I po krótkim czasie te panienki chodziły po ulicach i zbierały umierających na ulicy, zarobaczywionych, cuchnących, zropiejącymi ranami. I robiły to z czułością i pieszczotliwością niemalże. Co ona im zrobiła? Hokus pokus, czary mary? Nie. Uruchomiła trzeci wymiar. Na jednym z pierwszych spotkań mówiła: podchodzisz do takiego biedaka na ulicy, wyobraź sobie, że samego Chrystusa trzymasz w dłoniach. I zupełnie inny wymiar tej posługi. Wszystko, co człowiek robi, może sprowadzić do czynności manualnych. Ale wszystkim może chwalić Boga. Mamy te sformułowania znane, prawda? Tak. Zwykłą pracą, kopaniem ogródka, kontaktem z drugim człowiekiem. To wszystko może mieć jakiś zupełnie inny, niesamowity, wyższy wymiar. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, bo ludzie, to, że ludzie błądzą, to my wiemy, ludzie, wszyscy błądzimy, ale jak to jest motorem tego błądzenia? To jest w ogóle motorem aktywności człowieka. Otóż człowiek jest gotów do wysiłku, nieraz wielkiego, by spełnić swoje oczekiwania. Czyli zobaczmy, jaka jest nadzieja, ale jaka jest groźba. Jak się wzbudzi w człowieku piękne oczekiwania. Gotów jest życie oddać, życie poświęcić pięknym ideom. Ale jeżeli wzbudzi się w człowieku fałszywe oczekiwania, to on całą energię życia, cały czas życia będzie poświęcał nie temu, czemu trzeba. Jeżeli komuś się wmówi, że szczęście osiągnie się przez kupno Mercedesa, to gotów całe życie pracować na tego Mercedesa i umrzeć nieszczęśliwy, bo sobie nie kupił, albo kupił nad grobem, prawda? I nie zdążył pojeździć. I podaję ten przykład Mercedesa, Nie przez przypadek. Taka znana historia była, że syn bogatego przemysłowca w Stanach chciał mieć Mercedesa. Tatuś na początek kupił mu taki fast motor, ileś tam tych garów, dostatecznie szybki, szybszy niż wyobraźnia chłopaka. Chłopak się zabił na tym motorze. I teraz jego starszy brat, już bogaty też przemysłowiec, ufundował mu nagrobek. Postawił mu na grobie Mercedesa. Z kamienia, z granitu, z jednego monolitycznego, naturalnej wielkości, odpicowany z najmniejszymi szczegółami, tylko antenki radiowej nie dało się zrobić. Wszystko inne było, prawda? Zobaczmy, wobec śmierci młodej osoby, głupiej śmierci, niepotrzebnej śmierci młodej osoby, jego najbliżsi nie potrafili w chwili zdobyć się na żadną refleksję. Tylko postawili mu kamień na grobie, żeby go uszczęśliwić. Prawda? Związanie ze światem materii, które zupełnie rozum odbiera. I myślę, że jedną z podstawowych trudności każdego z nas jest zdrowy dystans do świata materii. Świat nas rozbudza oczekiwania. Przecież po to są wszystkie reklamy. Niezwykle sugestywne, niezwykle piękne zdjęcia, piękna muzyka. Och, hasła cudowne, dołącz do wolnych ludzi, zażyj swobody, pustynia skalista, faceci na koniach, przełom Colorado, pod spodem podpisane Marlboro Team. I to się wszystko gdzieś tam w podświadomości zbija i sięgają po te ćmiki i czuje się jak nie wiadomo kto. Reklamy są genialnie konstruowane, genialnie. Gigantyczne pieniądze na to są wydawane i one się zwracają, one związują ludzi z materią. Najlepszy klient, to wiadomo jaki klient, to jest stały klient. Czyli najbardziej stałym klientem jest nałogowiec, który musi. Jak ktoś musi pić, jak ktoś musi ćpać, jak ktoś musi palić, jak ktoś musi, to nie trzeba go pilnować. Jest niewolnik dzisiaj w nowym wydaniu, niewolnik, dawniej niewolnika trzeba było pilnować, dać michę zupy, dach nad głową, dzisiaj nie trzeba. Parę działek za darmo, a potem on już wszystkie pieniądze zarobione, ukradzione czy odzyskane ze spadków po zamordowanych rodzicach i tak odda swojemu właścicielowi, aż w końcu odda swoje życie. Sprzedawkowania, bo tak jest normalna kolej życia narkomanów. Tak? Większość, na szczęście nie wszystkie, ale większość. Więc rozbudzenie oczekiwań. Teraz my powinniśmy, trosząc się o siebie, grzebać. Może brzydkie słowo. Rozmyślać o swoich oczekiwaniach. Do czego ja dążę, do czego zmierzam, czego pragnę. Na ile świat mi tu zamącił w głowie. I mamy pod temu narzędzia. Jednym to jest właśnie umiejętność myślenia. Takim jednym ze znanych osób, która nieźle myślała. Sokrates, dobrze mówię, tak. Miał podobny zwyczaj przechadzania się po rynku pełnym najwspanialszych towarów, jakie świat ówczesny wyprodukował i mawiał, jak ja jestem szczęśliwy, że nie muszę tego wszystkiego mieć. Prawda? Oby to szczęście było naszym udziałem. Możemy mieć, mamy mieć potrzebne rzeczy. Potrzebne są komputery, potrzebne są nowoczesne mikrofony pozawieszane na jakichś dziwnych takich, prawda, sprawach. Samochody do przemieszczania, wszystko, tylko żebyśmy nie stali się, żebyśmy byli panami używali tych rzeczy. Takim klasycznym przedmiotem, którego ludzie nie umieją mieć, to jest telewizor. To staje się właścicielem, panem wszystkich domowników, prawda? Jak ktoś nie umie mieć telewizora, to niech go wyrzuci. Niech go nie ma po prostu. To jest wielki problem. Można by na temat uzależnienia od telewizji znowu godzinami mówić. Nie o to chodzi, prawda? A więc my jesteśmy zagrożeni w dzisiejszym świecie tym, w świecie hedonistycznym, nastawionym na użycie, na konsumpcję, że nam się wmówi, że konsumpcja jest szczytem szczęścia. Im bardziej w to uwierzymy, tym jesteśmy w gorszej sytuacji. Tym jesteśmy w gorszej sytuacji, bo będziemy dążyć do rzeczy, które szczęścia nie dają. No? Zdrowy dystans do materii jest potrzebny do szczęścia każdemu człowiekowi. I człowiek zawsze podlega duchowi, jest istotą, taka jest ładna ilustracja, może jeszcze ją narysuję. Galerię zostawimy obrazów, albo aukcję jeszcze lepiej. Znamy ten symbol wszyscy, jak nie my, to nasze dzieci będą się uczyły w szkole, symbol nieskończoności. Bardzo ładnie ilustruje miejsce człowieka w świecie. Jedna pętelka to jest świat materii, Wszystko da się zmierzyć, zważyć, ma początek, koniec, zapach, kolor, wzrost, wagę i tak dalej, i tak dalej. Dostępny dla nas zmysłami i świat nie materii, który nie ma żadnej cechy, materia, więc nic nie ma wagi, wymiaru, zapachu, koloru, nie ma, czas nie obowiązuje. W tym świecie czas jest miarą zmian materii, więc w tym świecie czasu nie ma. To jest jakieś, nie wiemy, co to jest, trwanie jakieś, no nie, są różne koncepcje czasu, ale to wszystko próbuje się opisać tymi jakimiś materialnymi sposobami. Nie ma to odniesienia, to jest inna jakość. I spodobało się Stwórcy, że postawił człowieka w to miejsce. Jedyna istota na świecie, przynależąca jednocześnie do dwóch światów. Do świata materii i świata niematerii. I wielkość i godność człowieka wynika właśnie z tego. Jeżeli człowiek sam, na własne czynienie, ma wolną wolę, może to zrobić. Odwoła istnienie Boga. Oczywiście nie może odwołać istnienia Boga, tylko może ogłosić, że Bóg nie istnieje. To oczywiście w żaden sposób nie wpływa na istnienie Boga. Jeżeli byśmy przegłosowali, że ten samochód tutaj stojący jest niebieski, to się nie stanie ani troszeczkę bardziej niebieski. Nawet gdybyśmy byli jednomyślni, po prostu jest czerwony i koniec, prawda? Tak samo rzeczywistość jest obiektywna. Zobaczmy, żyjemy w świecie, który wszystko relatywizuje. Jest obiektywna rzeczywistość i naszym zadaniem, naszego umysłu jest dochodzenie do prawdy obiektywnej, a nie tworzenie swoich wygodnych dla siebie prawdek. I półprawdek i usprawiedliwień do różnych działań. Dochodzenie rozumem do prawdy istniejącej. Jest obiektywna rzeczywistość. I teraz człowiek, rzecz jasna, będzie dorozwinięty tylko wtedy, kiedy będzie dorozwinięty i cieleśnie, i duchowo. I tylko wtedy może się odnaleźć. Jeszcze jest jedna taka bardzo ważna wskazówka. Są w wielu miejscach, na wielu i w Piśmie Świętym, i w wypowiedziach papieża się przewija myśl o tym, do czego człowiek jest stworzony. Ta myśl już dotyczy i osoby, i relacji. Mamy hymn o miłości przepiękny. Choćbyś nie wiadomo co. A miłości byś nie miał, byś był jak cymbał brzmiący albo mięć brzęcząca. Byłbyś nikim, gdybyś miłości nie miał. Papież do młodzieży mówi, człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. To dokładnie jedna z piękniejszych definicji miłości. Bezinteresowny dar z siebie samego. To jest jedyna droga odnalezienia się człowieka i szczęścia człowieka. Oczywiście drogi miłości mogą być różne. Natomiast tylko poprzez miłość. Jeżeli człowiek ma się bezinteresownie dać, to najpierw musi się w elementarny sposób posiąść. Musi być panem siebie. Dzisiaj jest taka w zasadzie tragiczna, a może i tragikomiczna sytuacja, że ludzie, którzy w elementarny sposób nie są panami siebie, żądają budowy relacji miłości, która się oczywiście nie może ułożyć, bo on nie może się dać, skoro nie jest swoim panem, i oskarżając drugą stronę, że to ona jest winna, i szukając na nowo, z absolutnie pewnym wyrokiem końcowym, nie znajdzie miłości osoba, która do miłości nie jest zdolna. Nie znajdzie miłości osoba. Oczywiście miłość Boga tak, znajdzie. Bezinteresowną, bezwarunkową miłość Boga do człowieka ma zagwarantowaną każdy. Czy o tym wie, czy o tym nie wie. Natomiast w relacjach międzyludzkich nie zbuduje się relacji miłości z osób nie nadających się do miłości. Świat mówi, krzyczy, śpiewa, filmy kręci o miłości, używając słowa miłość. Niestety to, co mówi świat z miłością prawdziwą, tą, którą chociażby sobie ślubujemy w Kościele, nie ma praktycznie nic wspólnego. Dlatego zobaczmy, doszliśmy po paru minutach mówienia do tego, że musimy zdefiniować tak elementarne pojęcia jak miłość. Żeby móc w ogóle się rozumieć, żebyśmy, wszystkich nas to dotyczy, wszyscy jesteśmy zobowiązani to ze słowa. To jest jedyna droga do szczęścia człowieka. Wszyscy mamy miłować. A to dobrze by powiedzieć, co to jest miłość, prawda? Jeżeli powiedziałem, że to bezinteresowny dar siebie samego, jeżeli powiedziałem, że nie można miłować siebie nie posiadając, to cofnijmy się jeszcze na chwilkę do tegoż właśnie człowieka, który ma siebie posiadać, ma siebie posiąść, choćby w elementarnym stopniu. Tu byśmy musieli się cofnąć do wizji człowieka, człowieczeństwa. To jest problem no, w ogóle fundamentalny, antropologiczny. Kim jest człowiek? Kiedyś uważano, że człowiek jest z natury dobry. Jest to utopia, fałszywa teoria, ale ta fałszywa teoria pochłonęła miliony, setki milionów istnień ludzkich. Także nie jest obojętne spojrzenie na człowieka. Przecież rewolucja francuska wynikła właśnie z tej idei, że człowiek jest dobry, tylko trzeba wyróżnić tych, którzy tam źle się rządzą, prawda? I potem już będzie dobrze na świecie. Przecież, nie wiem, tam na świecie żyło wówczas chyba z 500 ileś milionów, a 100 milionów zginęło. Nie, przepraszam, milion zginął, tak? Milion zginął w czasie rewolucji francuskiej. No to jest ogromna część ówczesnego świata. A idea komunistyczna, materializm, u podstaw człowiek jest materią tylko. I drugie, wizja, że człowiek jest z natury dobry. Wielka socjalistyczna rewolucja październikowa, śmieje się czasem, że ani wielka, ani socjalistyczna, żadnych elementów tego zapowiadanych nie wprowadziła, ani rewolucja, tylko zwykły zamach stanu, ani nawet nie październikowa, bo w listopadzie była, prawda? To już jest żart. W każdym razie, wizja człowieka, że człowiek jest dobry, że ten człowiek będzie sam własne drzewo, własne wagony, będzie się dzielił, każdemu według potrzeb, o tym różne takie bzdury, spowodowała, że zginęło no, grubo ponad 100 milionów ludzi. Na bazie takiej wizji, więc nie jest obojętne, jakie my przyjmiemy spojrzenie na człowieka. Dzisiaj na szczęście świat się zgodził. Pogodził z jednym, że człowiek nie jest z natury dobry i wszystkiej maści psychologowie, pedagodzy i tam wszyscy zajmujący się tym stwierdzają, człowiek jest pierwotnie zintegrowany, wewnętrznie rozbity. Taki przychodzi na świat. Oni nie wiedzą dlaczego, a my wiemy, grzech pierworodny, prawda? No ale to już niech im sobie będzie. Człowiek jest, ale wszyscy się zgodzili, na szczęście, na właściwą wizję człowieka. Człowiek jest pierwotnie wewnętrznie rozbity, wewnętrznie zdezintegrowany. Tylko jaki wobec tego jest podejście do tej wewnętrznej dezintegracji? Czym ona jest? Człowiek jest na nią skazany? Czy może się z niej wyzwolić? Jak to jest? I tu się zaczyna tragedia dzisiejszego świata, bo część głosi tak. Naturą człowieka jest zniszczenie. On musi raz dobrze, raz źle. Bo taką ma naturę. Jest rozbity, koniec. Natury się nie zmieni. Wobec tego nie ma co się wysilać. Jak ktoś musi, ma zapisane w gwiazdach, że zaciuka ciocie, to zaciuka, prawda? Jak ktoś ma, że nie, no to nie. Tylko jakbyśmy poszli konsekwentnie za tą myślą, to byśmy musieli zlikwidować więzienia. Bo czy wina mordercy jest, że miał w gwiazdach zapisany, to dlaczego go karać? I ci głosiciele takiej teorii, że każdy tam oczywiście swoją moralność, tego wynika i tak dalej, oni mówią, nie, nie, to przesadzasz. Czyli tak, dopóki on używa tego wytłumaczenia, że on musi robić świństwo, bo ma taką naturę, to jest tylko dobrze. Ale jak jemu zrobić świństwo, to już nie jest dobrze. To jest dokładnie mentalność Kalego. Kali ukraść krowę to dobrze, a Kalemu ukraść krowę to źle. No to się, brzydko mówiąc, kupy nie trzyma. Ale wielu ludzi żyje i tak tłumaczy swoje bycie w świecie. Już taki jestem. Ile razy słyszałem w poradni, jak mąż mówi, panie, ja już taki jestem. To się zmieni. Jest w człowieku moc zmiany samego siebie. Jedyne stworzenie, które może zmieniać samego siebie. No już taki jestem. Degraduje się na poziom istot niższy. A więc jedna wizja, że naturą jest zniszczenie, drugie, że natura jest bezpowrotnie zniszczona. To już w ogóle dramat. Liść na wodzie, byt ku śmierci płynący, atom w naczyniu z próżnią, tam jakimś poruszający się chaotycznie. Pokrewna wizja. Zupełnie beznadziejna. Człowiek nie ma nic do zrobienia ze swoim losem. Zresztą to nie jest przypadek, że dzisiaj ludzie wracają do wróżek, do horoskopów. Wierzący ludzie. Tak na marginesie, panowie, to jest rola mężczyzny, żeby upilnował kobietę, żeby tymi głupotami się nie zajmowała. Bo póki ona sobie tam coś czyta w jakichś gazetkach, tralala, ale jak już z domu nie wyjdzie, żeby nie, jak nie przeczyta, co mi dzisiaj czeka, to jest za bobą. To jest antychrześcijańskie, to nie wolno na takie rzeczy pozwolić. W każdym razie te dwa spojrzenia na człowieka są absolutnie pesymistyczne. Człowiek nie ma do zrobienia ze sobą nic. Nie dziwmy się, że na gruncie tego powstają wizje rób ta, co chce ta. Im więcej przyjemności zażyjesz, tym lepiej. Tylko, że kłamliwe są to wizje, bo mówią, że będziesz szczęśliwy. Jak będziesz robił to, co chcesz, będziesz wolny. Nieprawda. Jak będziesz robił to, co chcesz, albo ściślej, co chce ci się, co ci podpowiadają reakcje ciała, to na co masz ochotę, to za chwilę będziesz niewolnikiem działań, czy jedzenia, żarcia potem, czy działań seksualnych, czy jakichkolwiek innych, na jakimkolwiek innym polu. Robienie to ślina na język przyniesie, robienie to się, czego się zachce, a świat pobudza do rzeczy akurat złych, a nie dobrych, bo na tym się zarabia, prawda? Więc robienie czego się zachce zawsze powoduje degradację człowieka, choćby przez to, że nie podejmuje wysiłku. Człowiek, podejmując wysiłek w jakiejkolwiek dziedzinie, również fizycznej, wzrasta. Rezygnując z wysiłku, karleje. Staje się gorszym człowiekiem. Więc ta wizja rób to ta prowadzi w prostej linii do degradacji człowieka, do zniewolenia człowieka, mimo że toczy się pod hasłami wolności i w gruncie do zgubienia. Chciało się powiedzieć, zatracenia wiecznego. Tak? Ale logiczne jest na gruncie widzenia, że człowiek nie ma nic do zrobienia ze swoją dezintegracją. I wreszcie jest trzecie spojrzenie na człowieka, jedyne pozytywne. Człowiek ma naturę zranioną. Tylko zranienie to nie jest to samo, co zniszczenie bezpowrotne. Człowiek naturę ma zranioną skutkiem grzechu pierworodnego. Ale za pomocą osobistego wysiłku nie starczy i łaski człowiek może wtórnie naturę w pełni zintegrować. To jest zadanie na całe życie każdego z nas. Integrować siebie wokół, jeszcze uwaga, wokół właściwej osi wartości, bo można zintegrować siebie wokół fałszywej osi wartości. Osoba w pełni wolna to taka, która w każdej chwili może uczynić to, co stoi wyżej w hierarchii wartości, a nie to, co niżej, nawet z przyłożonym pistoletem do głowy. Może oddać życie, ale nie, ale jest wolna do końca. Tak? Jeżeli oś wartości jest właściwa, Boża, to osoba doskonale zintegrowana jest jednocześnie osobą świętą. Bo w każdej chwili wybiera nawet trudne dobro, rezygnując nawet z bardzo kuszącego zła. Ponieważ można się zintegrować w pełni, do pełnej wolności, wokół fałszywej wartości. Mamy tych samobójców islamskich. Oni są w pełni wolni. Życie mogą oddać. Tylko w imię fałszywej, tragedia, w imię fałszywej idei. Prawda? To jest dramat, jeżeli człowiek właśnie jego oczekiwaniami się zawładnie i sfałszuje mu się prawdziwy obraz jego i prawdziwe jego tęsknoty, prawdziwe jego powołanie i przeznaczenie. A więc każdy z nas ma siebie integrować przez całe życie. Stawać się coraz bardziej wolnym w sensie takim, że zawsze mogę zrobić dobro, a odsunąć zło. Mimo, że zło jest kuszące, kolorowe, wciska się, jest bardzo zachęcające. Krótko mówiąc, trzeba by przetworzyć nasze oczekiwania. Bo tak jak powiedziałem, to jest motorem postępowania. Przy okazji, to jeszcze jeden rysuneczek zrobię. Mam tyle kartek ksiądza, to teraz muszę wykorzystać, prawda? Bo było, że jestem niewdzięczny. I jak mamy dwóch panów, pan A i pan B, mamy dwóch panów, którzy żyją identycznie, na tym samym poziomie. Oczywiście to jest niemożliwe, ale jesteśmy inteligentni, możemy to wymyślić. Dwóch żyje identycznie na jednakowym poziomie. Jednakowe domy, żony, samochody, dzieci, kłopoty, pracę, pogodę. No pogodę mogą mieć, jak blisko siebie mieszkają, ale generalnie wszystko identycznie. Pytanie, czy oni są równo szczęśliwi? Ale tak czujemy niekoniecznie, prawda? Dlaczego? Jak się ma ta rzeczywistość osiągnięta do pierwotnych oczekiwań? Jeżeli pan A pierwotnie oczekiwał, że będzie żył na niższym poziomie, to jest niezwykle szczęśliwy. No bo on żyje aż tak. Prawda? Łatwo się domyślić, co narysuje po drugiej stronie, tak? Pan B myślał, że będzie musiał żyć na wyższym poziomie. Więc jest głęboko nieszczęśliwy. Najszybszym sposobem poprawienia sobie jakości życia jest pogrzebanie, za darmo, bez żadnych nakładów finansowych, jest pogrzebanie w swoich oczekiwaniach i popatrzenie, czy ja naprawdę potrzebuję tego, co mi ten człowiek spędza. Czy ja nie chciałbym teraz zachęcać do garści ryżu na dzień, bo to też wystarczy. Żyjemy w określonej kulturze, w określonych realiach. Ale żeby te oczekiwania sprowadzić tak na właściwe tory, prawda? Wielu ludzi jest zagonionych całe życie, zarabiających pieniądze, nie mających kiedy ich wydać, prawda? Albo wydających na głupoty, zapędzonych, bo ulegli jakiemuś więc przymusowi dążenia do jakichś oczekiwań, które wcale dla człowieka nie są szczęściodajne. I to samo dotyczy, i to w dramatycznym wymiarze, tym zajmiemy się osobno, sfery seksualności człowieka. Rozbudzono tak nieprawdopodobne oczekiwania, fałszywe zupełnie, niespełnialne dla człowieka, że małżeństwa masowo są sfrustrowane, zawiedzione, ponieważ u nich nie jest tak, jak miało być. Co znaczy miało być? Co znaczy? Uwierzyli. Uwierzyli w jakieś bzdury, często rodem z filmów pornograficznych, często rodem z innych głupich filmów, które nie mają się nijak do normalnej psychiki człowieka, natury człowieka. Ale jakiś wzorzec, oczekiwanie i potem pretensje, ból, prawda, poczucie, że wszystko nam się nie udaje. Tak, to by było tytułem wstępu. I teraz chciałbym się na chwileczkę zatrzymać. Patrzę, jak mamy czas. Jeszcze mamy troszkę, tak? Czy już nie mamy? Do 11 mamy, tak? No to mamy jeszcze czas. Idziemy. Dobrze. I chciałbym teraz się troszeczkę już podzielić konkretną materią. Materią relacji międzyludzkich. Ze szczególnym uwzględnieniem tej relacji damsko-męska, bo tu jest to jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze. Nie tylko w małżeństwie, ale w ogóle w życiu. Ogląd przez pryzmat poradni dla małżeństw. Dla małżeństw, nazwijmy się, przychodzą praktycznie, no prawie wyłącznie rozpadające się, mające się bardzo źle. Rzadko dobre małżeństwa, które by chciały coś tam, jakąś kosmetykę przeprowadzić, prawda? Znaczy to jest specyfika polska, że przychodzą w Polsce wtedy, kiedy już jest tak późno, że człowiek się boi, że za późno, prawda? No oczywiście u Pana Boga nie ma nic niemożliwego, ale lata pracowali na ten bałagan i teraz nagle przychodzą i ktoś ma czarodziejską różdżką zmienić ich małżeństwo, prawda? No nie ma tak, to tylko własną pracą. Czyli co ja z tych lat, że tak powiem, wyniosłem? Jakie przekonanie? Pierwsze, ja wymienię 5 powodów zniszczenia relacji, ale poza tą piątką wymienioną podam jeden nadrzędny. Człowiek odchodzi dzisiaj, może odszedł, w wielu wypadkach odszedł, od w ogóle świata wartości wyższych, od świata wyższych motywacji. Szedł do poziomu, no nie chcę powiedzieć zwierzątka, ale tak trochę. Gdzie miarą jest micha zupy, prawda, miarą. I zerwał z Bogiem. Również w wymiarze łask sakramentalnych. Nie spotkałem w przypadku małżeństwa, które by się porządnie uczepiło Boga. To nie wystarczy, że deklarują, że są wierzący i chodzą do kościoła. Małżeństwa, które by się uczepiło porządnie Boga, które by się codziennie ze sobą modliło. Nie spotkałem takiego przypadku, żeby takie małżeństwo się miało rozpaść. Tak więc to jest jakby, ale motywacje w ogóle wyższe. Kiedyś Bóg honor ojczyzna, prawda? To znikło z naszych standardów. Niestety dzisiaj widzimy na tych sztandarach różne hasła, których wręcz nie godzi się w tym miejscu wymieniać, ale głównie to jest własny interes, tak czy inaczej rozumiany. Często źle rozumiany. Przecież nie jest niczym interesem oszukiwanie innych. Nie jest. A to jest kwestia jeszcze perspektywy czasu. Człowiek prymitywny patrzy na życie perspektywy tej chwili. W tej chwili chce zażyć przyjemność, jutro choćby potop. No tak wielu żyje. Rzeczywiście te jutro mają bardzo smutne często. Czyli troszkę bardziej rozgarnięty potrafi zrezygnować z kilku przyjemności dzisiaj, żeby lepiej się urządzić w życiu. Człowiek prawdziwie inteligentny, prawdziwie mądry, nie korzysta z przyjemności, mimo że są w zasięgu ręki, które niszczą jego wieczność.